Rozpoczynamy nasze dzisiejsze zebranie. Witamy wszystkich naszych słuchaczy na miejscu i tych, którzy są z nami online na Facebooku. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią nasz temat będzie znowu nawiązywał do trzeciego dnia. Będzie to czwarty z kolei już wykład związany z trzecim dniem. Mam taką serię, trzeci dzień w życiu albo trzeci dzień w nauczaniu naszego Pana. Czasami rozważamy to, co nasz Pan uczył na temat trzeciego dnia, że coś się stanie trzeciego dnia. A czasami, chyba w sumie częściej, chociaż na razie trudno powiedzieć, bo były dwa wykłady, trzeci dzień w nauczaniu naszego Pana, a dzisiaj mamy trzeci dzień w życiu Jezusa. W sumie będzie więcej takich, no bo kolejne jeszcze będą też dotyczyły trzeciego dnia z życia naszego Pana. Dzisiaj jest podtytuł dzisiejszy tego trzeciego dnia w życiu Jezusa, nakarmienie 4000. Taki jest tytuł naszego wykładu, trzeci dzień w życiu Jezusa, nakarmienie 4000. W Ewangeliach znajdziemy dwa oddzielne cuda nakarmienia kilku tysięcy ludzi. Raz było to 5000 osób, dzisiaj o tym nie będziemy mówili. Następny wykład za tydzień, tak się składa, że mam akurat w planie za tydzień znowu, więc za tydzień będzie o nakarmieniu 5000. Dzisiaj nakarmienie 4000. Za każdym razem te 5000 lub 4000 to tylko mężczyźni, licząc kobiet i dzieci. Dlaczego podana liczba tylko mężczyzn, a nie kobiet i dzieci? Bardzo możliwe, dlatego, że jakby policzyć kobiety i dzieci, nie byłoby 4000. Jak się okaże w naszym wykładzie, ważne, żeby było 4000. Tak samo jak w tym temacie za tydzień będzie ważne, żeby było 5000. Raz nasz Pan rozmnożył 5 chlebów i 2 ryby, ofiarowane przez pewnego chłopca. To tam przy tych 5000 tak zrobił. Drugim razem 7 chlebów i kilka ryb, ofiarowanych przez uczniów naszego Pana. To będzie dzisiaj. Raz zebrano 12 pełnych koszy, niezjedzonych kawałków. To przy tych 5000. Będziemy o tym mówili za tydzień. A dzisiaj, w tej historii, o której dzisiaj będzie, zebrano 7 koszy niezjedzonych kawałków. Od razu o tych kawałkach. Te kawałki nie są zbyt dokładnie oddawane przez niektóre przekłady, bo na przykład Biblia Warszawska mówi, że były to okruszyny. Wyobrażamy sobie, żeby nasz Pan polecił uczniom zbierać okruszyny? To nie chodzi tutaj w tych kawałkach o resztki niedojedzone przez ludzi, które okruchy im spadły i teraz oni tam wchodzili uczniowie z trawy, wyciągali to, tak, te okruszyny. Te okruszyny, które spadały przy jedzeniu, pewnie takie były, na pewno były pokarmem dla zwierząt i dla ptaszków. Tutaj chodzi o kawałki połamane wcześniej przez naszego Pana w celu rozdania, bo wiemy, będziemy zresztą czytali, że nasz Pan łamał te kawałki, dawał uczniom, a uczniowie roznosili między ludzi. Więc chodzi o kawałki połamane przez naszego Pana w celu rozdania, które pozostały w koszach niezjedzone. Po prostu nikt już nie chciał jeść, a tacy byli wszyscy najedzeni, że zostało tego pokarmu. Przygotowanego, połamanego przez naszego Pana zostało. Greckie słowo tam użyte to jest klasma na ten kawałek. I znaczy kawałek, fragment, ułamek. Także kto ma Biblię Warszawską, niech sobie zakoduje, zapamięta, albo nawet sobie zrobi ołówkiem notatkę. Nie okruszyny, tylko kawałki. Kawałki. Nakarmienie 5000, o którym będzie za tydzień, jest opisane we wszystkich 4 Ewangeliach. Nie będziemy czytali, bo to nie nasz temat. Zresztą nawet za tydzień nie będę wszystkich czytał, bo zdecydowana większość rzeczy powtarza się w każdym opisie. Natomiast nakarmienie 4000, o których dzisiaj będzie mowa, opisane jest tylko w 2 Ewangeliach. My się na jednej oprzemy, bo druga zawiera to samo, co ta poprzednia. Wiemy już z naszej serii trzeci dzień w życiu naszego Pana, że cokolwiek stało się trzeciego dnia, albo cokolwiek nasz Pan nauczał, że stanie się trzeciego dnia, dotyczyło trzeciego tysiącletniego dnia. Nie trzeciego dnia o 24 godzinach, lecz trzeciego dnia o długości 1000 lat. Nie będę nikogo teraz przekonywał, bo pamiętamy te rzeczy, prawda? 2 Piotra 3,8 mówi, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat. Ja wtedy podawałem także chronologię, dzisiaj to wszystko przeskakuje, żeby zaoszczędzić czasu, bo nie chcę, żeby ten wykład był zbyt długi, dobrze byłoby się zmieścić w 50 paru minutach, a nie w 60 paru. Zatem tylko przypomnę, że ten trzeci dzień, ważny trzeci dzień, to jest trzeci dzień nie o 24 godzinach, tylko dzień trwający 1000 lat, zgodnie z 2 Piotra 3,8. Zresztą ma chyba nawet jeszcze jeden jest werset, który o tym mówi, a jeszcze go nie czytałem, więc teraz przeczytam. Więc tylko przypominam, 2 Piotra 3,8, a w psalmie 90, ma to, jako że to jest kolejny dowód na to, że boski sposób liczenia, dzień, 1000 lat, więc warto jeszcze dać drugi werset, który o tym mówi, nie tylko 2 Piotra 3,8, a także psalm 90, a werset 4. albowiem 1000 lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął i jak straż nocna. Znowu poetyckie porównanie. 1000 lat, Boże, to dla Ciebie jak ten wczorajszy dzień. A drugi Piotr mówi, drugi Piotr w ogóle mówi bardzo wyraźnie, niech Wam to będzie wiadome, że u Boga jeden dzień to jest 1000 lat, tam już jest, można powiedzieć, kawa na ławę wprost. A tutaj w psalmie ta sama aluzja. Ja wiem, nasz Pan pojawił się tutaj na ziemi na początku 5000-letniego dnia, tak? To był 5000-letni dzień od Adama. Potem ten dzień się 5 skończył, minął cały 6000-letni dzień i rozpoczął się od roku 1872, 7000 lat od stworzenia Adama. I to są te 3 dni, o których cały czas mówimy, w których coś się dzieje. I teraz mamy ciekawą rzecz. Nasz Pan, no zajrzymy, tutaj będę się opierał na Mateuszu 15 rozdziale. Z tych dwóch fragmentów, a jeszcze powiem, że to nakarmienie 4000 mamy w Mateusza 15, 32 do 38 oraz w Marka 8, 1 do 9. Będziemy bazowali tylko na Mateusza 15, bo Marek 8 rozdział 1 do 9 powtarza te same myśli, więc nawet nie ma co pożyczyć sobie z drugiego opisu, bo nie wnosi innych elementów. W Mateuszu jest wszystko. Mateusz 15 od 32 do 38, to będzie nas interesowało dzisiaj. I już jak zobaczymy na sam początek, na samym początku, Mateusz 15, 32, a Jezus wezwał uczniów i mówi do nich tak: żal mi tego ludu, albowiem już 3 dni są ze mną i nie mają co jeść, a ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. 3 dni. Ciekawe, gdy będzie mowa o 5000, nie będzie powiedziane, że to było 3 dni. To jest inna historia i tam dni są nieważne, który dzień, bo inne zastosowanie. Ale to dopiero później. Skoro jest tutaj powiedziane, że było to 3 dni, czyli nasz Pan nakarmił ten lud 3. dnia wspólnego przebywania razem z nimi, to znaczy, że znowu jest pokazanie, sugestia, tą historię, którą tutaj mamy opisaną, należy patrzeć jako obraz tego, co się będzie działo w wieku tysiąclecia wobec świata ludzkości. Ludzkość pokazana tutaj w ludzie Izraela albo w obozie z przybytku, tak, pamiętamy obraz przybytku, pokazuje tutaj błogosławieństwa, jakie świat ludzkości otrzymał od Jezusa w wieku tysiąclecia. W 3000-letnim dniu po jego pierwszym adwencie. Przypominam, był w 5000-letnim dniu tutaj na ziemi, potem minął cały 6, rozpoczął się 7. Mamy 152 lata za nami tego 7. dnia. Jeszcze te rzeczy, o których dzisiaj będziemy mówili, się nie rozpoczęły na wielką skalę, ale są tuż, tuż przed nami. Są to te same 3 dni zatem, co u Jana 2 rozdziału, to nawiązuje do moich poprzednich wykładów. Są to te same 3 dni, co u Jana 2, 19-21. Przypomnę, tam chodziło o zburzenie świątyni. Zburzcie tę świątynię, a ja 3. dnia ją wzniosę, zbuduję. Są to te same 3000-letnie dni, co w Łukasza 13, 31-33, gdy mówił o uzdrawianiu i wypędzaniu demonów, dziś, jutro i pojutrze, z zakończeniem całego procesu 3. dnia. I jako ciekawostkę nową jeszcze dodam, też to chyba zrobię, dołączę do tej serii, chociaż to jest Stary Testament. Są to te same 3 dni, co w Jozuem w 1 rozdziale. Przeczytam tylko 2 wersety, pewnie na końcu serii też dołączę ten wykład jako 3, bo znowu 3 dni niezwiązane z naszym Panem, to już nie będzie z cyklu 3 dni w życiu czy nauczaniu naszego Pana, tylko jakieś inne 3 dni, ale będąc przy temacie 3 dni, trudno pominąć Jozue 1, 10 i 11 werset. Jozue 1, 10, 11, bo to są te same 3 dni. Ta sama rzecz. I wydał Jozue przełożonym ludu taki rozkaz. Przejdźcie środkiem obozu i nakażcie ludowi. Przygotujcie sobie żywność, bo za 3 dni, dosłownie w przeciągu 3 dni, tak nie za 3 dni po upływie 3 dni, tylko przygotujcie sobie jedzonko, bo w przeciągu 3 dni, czyli 3. dnia, jak przyjdzie 3. dzień, ruszacie. Bo w przeciągu 3 dni przeprawicie się przez ten Jordan, aby pójść i posiąść ziemię, którą Pan Bóg wam daje. Potem do Rubenitów, Gadytów, dalej mówi Manasesa i tak dalej. To są ciekawe rzeczy, ponieważ za 3 dni. Rubenici, Gadyci i pokolenia Manasesa w tym czasie już jest w posiadaniu wschodniej strony Jordanu. Mają iść zresztą pokoleń na zachodnią część Jordanu, żeby im pomagać walczyć, bo oni swój Kanan po wschodniej stronie Jordanu już zdobyli. Więc tu mamy za 3 dni 3. dnia, te same 3 dni. przebyci przez ten Jordan. Jordan to śmierć Adamowa. Przechodzicie ze śmierci Adamowej, wstajecie z grobu i walczycie o swój Kanaan. Po zachodniej stronie Jordanu przy pomocy pokoleń ze wschodniej części Jordanu, którzy już mają swoją siedzibę. Ale to na końcu tej serii ja do tego powrócę, ale tylko teraz mówię, że są to te same 3 dni. Zatem przechodzimy do lekcji zawartych w opisie Mateusza w 15 rozdziale. Przeczytajmy sobie to. To jest krótki opis, więc możemy nie ma co oszczędzać na jego przypomnieniu. Parę wersetów, czyli 15 rozdział, 32-38. Czytam od początku, chociaż 32 przed chwilą czytałem. Nasz Pan mówi do uczniów, żal mi tego ludu, albowiem już 3 dni są ze mną i nie mają co jeść, a ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli. I rzekli im uczniowie, skądże mamy wziąć na pustkowiu tyle chleba, aby nakarmić takie mnóstwo ludu? A Jezus ich zapytał, ile macie chlebów? Oni mówią, 7 i kilka rybek. I kazał ludowi usiąść na ziemi. Wziął 7 chlebów i ryby, podziękował, łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy i najedli się i zebrali z pozostałych kawałków, nie okruszyn, z pozostałych kawałków 7 pełnych koszy. A tych, którzy jedli, było 4000 mężów, oprócz kobiet i dzieci. Taki mamy opis. Zacznę od uwagi, że nasz Pan robił różne cuda. Na przykład karmił i uzdrawiał. Ale wszystkie swoje cuda, które czynił, nigdy nie adresował do samego siebie, ani do swoich uczniów. Zwracam na to uwagę, bo tak było. Tak samo robili apostołowie, którzy mieli dary Ducha Świętego i potrafili leczyć, przepowiadać przyszłość, potrafili nawet zbudzić zmartwych, ale znowu nie używali tego wobec innych uczniów. Ani wobec siebie, ani innych uczniów. Warto o tym pamiętać, gdy w życiu nam czegoś brakuje, albo gdy chorujemy jako lud Boży, żebyśmy nie mieli żalu do Boga, do Jezusa, że nas akurat nie chce wyleczyć, chociaż taki zdolny jest, bo nasze różne choroby, niedociągnięcia, doświadczenia są przez Boga używane do naszego rozwoju. Więc jeżeli nas coś złego spotka, to nie dlatego, żebyśmy cierpieli dla samego cierpienia, tylko żebyśmy otrzymali odpowiedni rozwój. Więc proszenie teraz o to, żeby Bóg to cofnął, jest proszeniem o to, żeby nas nie rozwinął. Dokładnie Bóg wie o tym, czego potrzebujemy. Wiadomo, że nasze różne pragnienia są, żeby się nam było jak najlepiej w życiu. I Bóg o tym wie. I na tyle, na ile widzi, że jest to mądre i przydatne, praktyczne dla Jego dzieci, daje nam same najlepsze rzeczy. A te, które wydają się trochę bolesne, też są najlepsze. Inaczej by ich nie było. Cud miał miejsce 3. dnia. Tak? Zresztą tu już podkreślałem to na początku. I na pewno wszyscy wiemy, że nie jest to przypadek, że ten 3. dzień jest wymieniony, bo na przykład gdy będzie mowa o 5000, nie będzie 3. dnia. Nie wiadomo, którego dnia był tamten cud. Czy tam po ilu dniach był. Byli głodni, to Jezus ich nakarmił. Ale nie ma mowy, że było to 3. dnia. Czyli rozumiemy, że ten 3. dzień wskazuje na czas restytucji, kiedy świat ludzkości zostanie nakarmiony prawdą o Bogu oraz Jego planie. Dzisiaj bardzo niewielu, tak? Dzisiaj w tych symbolicznych niebiosach tego świata jest bardzo niewiele prawdy, gdyż w kościołach chrześcijańskich dominują pogańskie poglądy na temat Boga, Jezusa, Ducha Świętego, ludzkiej duszy, na temat piekła, którego temperaturą tego piekła do dzisiaj starzy się ludzi. Niedawno nawet w internecie nowoczesni kaznodzieje, zdawałoby się mogli było postępowi, mówią takie rzeczy nawet całkiem logiczne, te różne etyczne. No ale nagle ni stąd, ni zowąd, prawda? Wiemy, że piekło czeka na tych, którzy nie przyjdą do Jezusa. A komentarze pod spodem, tak, piekło jest bardzo gorące i wciąż aktywne. I nadal jest to w obiegu. Już myślałem, że dali sobie z tym spokój. Więc temperaturą tego piekła do dzisiaj starzy się ludzi. Nie ma nauki o restytucji wśród nominalnego chrześcijaństwa. Do dzisiaj pozostaje ta restytucja zagubioną drachmą albo groszem z Łukasza 15 rozdziału. I to przeczytam, bo to ciekawe. Łukasz 15 rozdział, 8-10. Nasz Pan w ten sposób pokazał, jak pewna niewiasta, kościół chrześcijański, zgubi naukę o restytucji, która przecież jest bardzo piękna i podnosząca na duchu, dająca nadzieję. I oni ją zagubili. No i zobaczmy, jak kościół ją miał zagubić. Łukasz 15 rozdział, 8-10. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, 10 głównych nauk biblijnych. Można zrobić z tego wykład, prawda, o te 10 strun harfy. Bo Biblia mówi o 10-strunowej harfie. Każda struna tej harfy to jedna główna nauka Biblii i restytucja jest jedną z tych strun harfy. 10 drachm, groszy albo jedna ze 10 strun. Więc hura niewiasta, mając 10 drach, albo groszy, tam zależnie od tłumaczenia, gdy zgubi jedną, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie. Czyli szuka tej nauki, czegoś tu brakuje. Tak przez cały wiek Ewangelii Kościołowi brakowało. Czegoś takiego jak restytucja. A znalazszy, w końcu miała znaleźć, w paruzji, od brata Rusela, chociaż już niektórzy przed bratem Ruselem wskazywali na to. Ale brat Rusel to wykazał w całości. A znalazszy, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki, mówi, weselcie się ze mną, gdy znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Cieszy się. Więc nie wiem, co powiedzieć o wielu chrześcijanach dzisiejszych, którym, gdy się mówi o restytucji, to zamiast się cieszyć, że takie coś w ogóle jest w boskim planie przewidziane, to są niezadowoleni. Nie mogę tego pojąć. Są. Słyszałem osobiście takich i słyszałem o takich od innych, którzy osobiście znowu to usłyszeli. Są niezadowoleni, a nawet zgorszeni taką nauką o restytucji. O przywróceniu ludzi do życia i doskonałości. Z tego wniosek, że raczej nie są pokazani w tej niewieście. Bo ta niewiasta, gdy znalazła tą zagubioną monetę, naukę restytucji, to się cieszyła, jeszcze zwoływała innych, żeby się razem z nią cieszyli. Mówiła im o tej nauce. Znalazłam, zobaczcie, tego nie było przez cały wiek Ewangelii. Kościół chrześcijański zagubił tą naukę, ja odnalazłam. Według naszego Pana, tak, z Mateusza 15 rozdziału, świat ludzkości po ponad tych 2000 lat jest w stanie budzącym jego żal, jest głodny. Jest tak nasz Pan przejęty stanem ludzkości po ponad 2000 lat trwania w tym stanie, że mówi, że nie chce ich odprawić głodnych, czy nie chce ich pozostawić w dalszym stanie takiego głodu, bo co? Bo mogą w drodze zasłabnąć. Czyli mogą zasłabnąć, no i umrzeć. Pójdą tacy głodni, wygodzeni. Czyli na co tu jest sugestia? Sugestia, że dalsze trwanie świata ludzkości w stanie bezprawdy, w stanie tego błędu, którym jest karmiony przez już ponad 2000 lat, tak, te około 3 dni, od kiedy 3000-letnie dni, może być szkodliwe dla dalszego istnienia ludzkości. Zobaczmy, jak Paweł w liście Rzymian 8 mówi o świecie ludzkości, nazywa ich stworzeniem. Rzymian 8, 19 do 23. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdy stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół razem wzdycha i wespół razem boleje aż dotąd. A nie tylko potem dodaje, nie tylko ono, lecz i my sami, pokazuje, że także i my, lud Boży, wzdychamy za tymi czasami, kiedy skończą się te obecne warunki. To jest stan ludzkości na początku wieku tysiąclecia, po trzeciego dnia głodu. Nie głodu od Boga ani od Jezusa, głodu od nominalnego chrześcijaństwa, który zdeptał prawdę do tego stopnia, że szczątki pozostały. Takie szczątki, którymi ludzie generalnie nie mogą się nawet już karmić. To się wszystko nie składa ani do kupy, ani w całość, ani nie jest logiczne, ani nie jest moralne, nie jest piękne. Myślę, że mogę tu także zdecydować słowa naszego Pana z Mateusza 24:21 o potrzebie skrócenia onych dni. Mateusz 24:21-22. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. Ucisk jest wynikiem braku prawdy i ducha prawdy wśród ludzkości. Dlatego dochodzi do ucisku. Nie ma prawdy, a jak nie ma prawdy, nie ma ducha prawdy, to jest jedno i to samo. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz przez wybranych będą skrócone owe dni. Nasz Pan zapowiada, że w końcowych etapach istnienia ludzkości będzie interwencja skracająca to coś, bo dalsze trwanie ludzkości jest zagrożone. W drodze mogliby zasłabnąć. Nasz Pan tak powiedział w 32 wersecie. 33 i 34. Przypominamy sobie. Uczniowie mówią, skądże mamy wziąć na pustkowiu tyle chleba, aby nakarmić takie mnóstwo ludu? On ich pyta, ile macie chlebów? A oni odpowiedzieli, 7 i kilka rybek. Te wersety pokazują stan jeszcze sprzed cudu naszego Pana. Stan z wieku Ewangelii. Kiedy ilość prawdy bardzo, bardzo niewielka. Dlaczego ci ludzie byli tutaj głodni? Czy oni byli głodni dlatego, że nie jedli tego trzeciego dnia? Wstali rano trzeciego dnia nie zjedli śniadania i tacy już słabną? Nie, oni byli głodni tego trzeciego dnia, dlatego że nie jedli dwa dni wcześniej. Teraz nie jedli, w wieku Ewangelii. Nie jedli w 5000-letnim dniu, nie jedli w 6000-letnim dniu, nie mieli prawdy. Więc na początku 7000-letniego dnia są wygłodzeni i mogą zasłabnąć. Mogą dłużej nie wytrzymać. Pustkowie, brak pożywienia w pierwszym i drugim dniu. Na początku trzeciego dnia ta sytuacja będzie się zmieniała. Nasz Pan przystępuje do działania. To jest dopiero początek. Jeszcze nie ma działania naszego Pana. Jeszcze nie ma Jego cudu. Zobaczmy, Izajasza Radmarek niedawno cytował w wykładzie Izajasza 60 rozdział, werset 2, opisujący stan świata ludzkości pod względem prawdy. Izajasz 60, werset 2. Oto ciemność ukrywa ziemię i mrok narody. Lecz na Tobą zejdzie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Ciemność ukrywa ziemię. Wiadomo, że ciemność to błąd. Ukrywa ziemię, ludzkie społeczeństwo. Mówiliśmy o znaczeniu symbolicznej ziemi. Nie chodzi o ziemię, że noc zapadła i słońce nie wstaje rano. Ludzie śpią, już powstawali, ale słońca nie ma. Już się wszyscy wyspali. Nawet ci, którzy długo lubią spać i ciągle jest ciemno. Chodzi o symboliczną ciemność, symboliczną ziemię i mrok narody. Pierwszy list Jana 5,19 też bardzo trafnie opisuje stan. No to można byłoby mnóstwo wersetów różnych czytać, ale to nie chodzi o to, bo jakbym czytał mnóstwo do poszczególnych wersetów z tego opisu, no to nie skończyłbym dzisiaj. Ja już nie chcę rozciągać tego na kolejną serię, tak żeby jeden całość było, jeden odcinek się mieścił w jednej serii. Więc mówiłem, że pierwszy Jana 5,19. My wiemy, że z Boga jesteśmy, lud Boży, a cały świat tkwi w złem albo w złu. Taki jest stan obecnego świata. By ten stan zmienić, Bóg najpierw wybiera nielicznych naśladowców Jezusa, którzy są gotowi kroczyć za Nim wąską drogą samozaparcia w tym życiu. I to jest to, co Bóg robi przez Jezusa od pierwszego Adwentu. Szuka tych, którzy są gotowi pójść wąską drogą. Żeby ci, którzy są gotowi pójść wąską drogą, następnie po przygotowaniu ich w charakterach mogli być użyci do błogosławienia wszystkich niewybranych. Tej całej ogromnej reszty, która jest pominięta. Żeby do tej roli ich przygotować, oczekuje od nich pełnego poświęcenia. Od nas. Im wyższa klasa, tym większe poświęcenie, ale wszyscy, którzy są ludem Bożym, powinni całkowicie Bogu się poświęcić. Oddania Bogu wszystkiego, czym są i co mają jako ludzie. I to jest te 7 chlebów i kilka rybek. Wszystko, co mieli. Niezbyt dużo. 7 chlebów, kilka rybek. Wszystko, co mieli, wszystko to przynoszą Jezusowi, bo jest potrzeba nakarmienia innych. Służą Mu, Jezusowi i innym głoszeniem prawdy o Bogu, tym, którzy chcą słuchać. Ale że, zobaczmy, 1 Piotra 2,9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królestwem, kapłaństwem, narodem świętym, wiadomo, mowa o maluszkim statku, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności, znowu dał opis ciemności obecnego stanu świata, do cudownej swojej światłości, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności. To jest główne zadanie ludu Bożego w obecnym czasie. Podawać innym prawdę, która może prowadzić ich do rozwinięcia ducha, do powstania ducha prawdy. Liczba 7 w Biblii to zupełność. Tak? Dlatego mamy tutaj 7 rybek, 7 chlebów. Natomiast nie jest podana liczba ryb, z tego wniosek, że nie ma znaczenia. Bo gdy dojdziemy do nakarmienia 5000, będą i chleby podane co do sztuki, ale inne sztuki i będą podana liczba rybek, 2 rybki. Tu jest kilka rybek, czyli liczba rybek nie ma znaczenia, więc nie szukamy. Dzielenie się prawdą z godnymi tego świata nie przynosi jednak obecnie wielkich efektów. To, co Piotr napisał, abyście opowiadali cnoty, chwały tego, który was z ciemności powołał do swojej cudownej światłości, do swojej cudownej prawdy. Trzeba to czynić, ale wielkich efektów to obecnie nie przynosi. Dlaczego? Dlatego, że umysły większości ludzi są zaślepione przez Boga tego świata. W wyniku tego ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że nic nie wiedzą, nic nie rozumieją, że żyją znacznie poniżej swoich możliwości jako ludzie. Zdeptani, zniewoleni błędem, przesądami, różnymi innymi swoimi wadami, które mają, które brak prawdy, no i brak ducha prawdy nie pozwala im czasami nawet dostrzec, nie pozwala im znienawidzieć tych wad w samym sobie, nie pozwala im podejmować walki z nimi, co jest ideą dla ludu Bożego, co jest zresztą jedynym sposobem, żeby się wyzwolić z tego wszystkiego nieszczęścia, które człowiek się z powodu grzechu znalazł. bo szczęście nie wróci do ludzkości tak długo, jak długo ludzie będą niedoskonali i grzeszni. Trzeba wrócić do harmonii z Bogiem. Boskie stworzenie musi być i żyć w harmonii z Bogiem, żeby być szczęśliwe. Jeżeli nie będzie w harmonii z Bogiem stworzenie, które Bóg stworzył, to nie będzie szczęśliwe, bo Bóg jest stwórcą tej nas i tylko On wie, jak możemy być szczęśliwi, bo On nas tak zaprogramował. A tak nas zaprogramował, że tylko w harmonii z Nim możemy być szczęśliwi. Tak jak każde urządzenie stworzone przez różnych ludzkich projektantów, na przykład samochód, którym się posługujemy, ma różnego rodzaju warunki, które trzeba spełniać. Trzeba go serwisować, zmieniać mu oleje i filtry i różne inne tam rzeczy od czasu do czasu. Jak się tego zaniedba, to niedługo będzie awaria i w połowie drogi samochód przestanie jechać. Więc ludzie tego świata w ciemności okryci nie zdają sobie nawet sprawy, w jakiej są biedzie, jakim są głodzi, w jakim są stanie, ale Bóg to widzi, Jezus też to widzi. Nie będę cytował 2 Koryntów 4, 3, 4, albo zacytuję, bo też to było chyba ostatnio w niedzielę, o tym, jak Bóg tego świata zaślepia umysły. 2 Koryntów 4, 3, 4. 3 i 4. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy dają się gubić. Tam jest giną, ale dosłownie jest, którzy dają się gubić. W których Bóg tego świata zaślepił umysły niewiernych, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nasza Ewangelia jest zasłonięta. Zasłonięta jest dla tych, którzy dają się gubić. Różnym błędom, przesądom, działaniom szatana, swojemu samolubstwu nie dochodzą do pełni, do stanu, w którym Bóg chciałby widzieć wszystkich ludzi. Jeszcze Jana, Ewangelia Jana 3, 19 i 20. Jana 3, 19 i 20. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Prosta diagnoza naszego Pana. Ludzie nie chcą prawdy, wolą ciemność, ponieważ źle postępują i w tym stanie złego postępowania jest im dobrze. Nie czują się z tym źle. Wobec tego unikają światła, prawdy, żeby ta światło, prawda, nie rozświeciła ich zła, w którym są. Tutaj, żeby to zrozumieć, pomocne będą słowa naszego Pana do młodzieńca. Pamiętamy takiego młodzieńca, który przyszedł do naszego Pana i chciał żyć wiecznie i mówi, co to zrobić, mistrzu, żebym mógł żyć wiecznie? Są takie i takie przykazania, nasz Pan mu mówi, prawda? On mówi, to wszystko stara się czynić, no ale nie ma życia wiecznego, nagrodę. Bo wiadomo, nie wypełniał ich doskonale. Więc nasz Pan w końcu, i to zacytuję, bo nie będę czytał całej historii, to już z Mateusza 19 rozdział, nasz Pan w tej rozmowie, gdy doszedł do, już w tej rozmowie do tego momentu, że widzi, że to szczery człowiek, który stara się zakon wypełniać najlepiej jak potrafi, mówi do niego tak. Tak, w Mateusza 19, 21. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. Zagadkowo mu powiedział, wiemy, nasz Pan, mówiłem niedawno w wykładzie, Bóg i nasz Pan lubią symbolami mówić. Co nasz Pan mu powiedział? Jeśli chcesz być doskonały, wiadomo, że nie będzie doskonały, ale usprawiedliwienie z wiary no i ostatecznie przez to usprawiedliwienie z wiary. Dzięki usprawiedliwieniu z wiary może stać się natychmiast doskonały, bo Bóg przykryje go sprawiedliwością Jezusa. No i a kiedyś się osiągnie swoją własność, własną doskonałość. I sprzedaj wszystko, co posiadasz i całkowicie poświęć się Bogu, to jest sprzedanie wszystkiego, co posiadasz i rozdawaj ubogim. Nie pieniądze swoje materialne, bo nie wiem, to nasz Pan miał na myśli, tylko rozdawaj ubogim skarby prawdy i ducha prawdy. Bo to są prawdziwie ubodzy, którzy nie mają prawdy i ducha prawdy. A będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdzie, naśladuj mnie. Nasz Pan innymi słowy powiedział mu, poświęć się Bogu i używaj wszystkiego, co masz w swoim życiu dla rozdawania ubogim tego świata, ale nie ubogim materialnie. To od razu ktoś, bo gdyby chodziło naszemu Panu o ubogim materialnie, to my tam widzimy, jaki byłby kontrast do reakcji naszego Pana, gdy maść bardzo droga została wylana na jego nogi. Prawda? I mu ktoś właśnie powiedział, że można było sprzedać i ubogim pieniążki rozdać. Nasz Pan powiedział, hola, hola, nie śpieszcie się bardzo z rozdawaniem ubogim pieniążków ze serii maści. Ubogich zawsze mieć będziecie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Czyli ubodzy tego świata są po mnie, są na drugim miejscu. Tak? To nie znaczy, że nie należy im pomagać, ale gdyby chodziło o to, to nasz Pan by tak nie zareagował. I tutaj nie chodziło o ubogich, materialne rzeczy, bo ile by nasz majątek wystarczył? Ilu ubogim moglibyśmy pomóc, gdybyśmy nawet sprzedali wszystko, co mamy i rozdali te pieniądze ubogim? Niewielu byśmy pomogli, a wiecie, co by się stało z nami samymi, gdybyśmy to zrobili? Stalibyśmy się kolejnym ubogim. I byśmy czekali, może teraz jeszcze, może ktoś będzie jeszcze też taki głupi i sprzeda wszystko, co ma i mi przyniesie 100 zł, 200 zł i jednego dnia sobie pojem, a potem znowu będę głodny, czekał na kolejnego, który mi coś przyniesie. Może, a może nie przyniesie. Bardzo nierozsądne. Nie to nasz Pan mówi. Myśmy mamy na myśli poświęcenie, ideę poświęcenia i rozdawania ubogim bogactwa prawdy i ducha prawdy. Poświęć się Bogu ze wszystkim, co masz i czym jesteś, a następnie rozdawaj bogactwa prawdy, ducha prawda ubogim tego świata. W przypadku nielicznych, pociągniesz ich do Chrystusa, do duchowego Izraela, bo to są ci prawdziwi Izraelici. W przypadku większości nie pociągniesz ich, ale w przypadku większości dasz świadectwo. Dasz świadectwo prawdy, bo to też jest jakaś wartość. W tym życiu nie będziesz mógł za dużo rozdawać, ponieważ nie będzie zbyt wielu chętnych, żeby brać od ciebie te bogactwa prawdy i ducha prawdy, bo świat w swojej ciemności nie ceni tych rzeczy. Świat nie ceni prawdy. Nie ceni. Więc niewielu będzie, bo ceną do uzyskania prawdy jest poświęcenie. A większość chrześcijan nie jest poświęcona Bogu. To nie są ludzie poświęceni, oddani Bogu ponad wszystko. Wobec tego nie cenią tego, co Bóg ma dla skarbów Boga, mają inne kryteria i wartości, bardziej doczesne, materialne niż duchowe. Ale, tak, tutaj parafrazuję, jak gdyby rozwijam myśl naszego Pana, jakby ten młodzieniec się zatrzymał i powiedział, jak to mam rozumieć, dosłownie, naprawdę, nasz Pan wtedy mógł usiąść i bym na pewno mu wyjaśnił i pewnie bym mu powiedział to, co ja teraz próbuję, tak, rozwinąć. Ale to rozdawanie pomoże Ci w rozwijaniu duchowego charakteru jako członka duchowego Izraela. Tak, żebyś po takim przygotowaniu mógł w wieku tysiąclecia zostać użyty przez Boga do karmienia świata prawdą i jej duchem. Żeby także i ten świat mógł otrzymać swoje życie wieczne. Żeby mógł ten świat mógł zacząć zdobywać Kanaan po zachodniej stronie Jordanu. A Ty wcześniej zdobywaj swój po wschodniej stronie Jordanu. Jak zdobędziesz ten po wschodniej stronie Jordanu, Kanaan, będziesz bardzo dobrze przygotowany, żeby pomóc do zdobywania Jordanu po zachodniej stronie. Już będziesz wiedział, jak to się robi. Już tutaj wywalczyłeś, to będziesz dużym, dużym pomocnikiem. To nie będzie dla ciebie nowa, że będziesz kimś z doświadczeniem w walce o Kanaan. Dzięki Jezusowi taka małoskalowa służba ludu Bożego w wieku Ewangelii w warunkach wieku tysiąclecia, w warunkach Nowego Przymierza, które będzie wtedy zawierane z ludzkością, czyli w czasie tego trzeciego tysiącletniego dnia, rozszerzy się ta służba na całą ludzkość, która uciskiem będzie przygotowana na skarby prawdy, której teraz nie ceni. Werset 35. Wracamy do Mateusza. Krótki. I kazał ludowi usiąść na ziemi. Przygotowanie do udzielenia im tych chlebów. Kazał im usiąść na ziemi. By odnieść korzyści z błogosławieństw prawdy, trzeba mieć odpowiednią postawę serca. Tam odpowiednia postawa do usiąść na ziemi, bo już będą roznosić, będziesz brał, będziesz jadł. Tak go będziesz stał i czy chodził, to nie jest jedzenie odpowiednie. Więc siadajcie, będziemy wam usługiwać. Odpowiednia postawa serca. Biblia bardzo często podkreśla, nasz Pan, że nie wystarczy tylko usłyszeć. Ważne, jak się słucha, w jakim stanie serca, a następnie jaki się robi użytek z tego. Czy rozwija się charakter miłości w wyniku tej prawdy, którą Bóg daje. Zobaczmy Marka 4 rozdział. Marek 4 i werset najpierw 9. Tak wybrałem, tylko tak skaczę, no bo to tyle się chciałoby powiedzieć, żeby to wszystko było jak najpełniejsze, a jednocześnie chcę zamknąć wykład ten w jednej części. Marek 4:9. Mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Takie wiemy, Biblia to w kilku razy, nawet w objawieniu to jest potem powtórzone. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Czyli kto ma odpowiedni stan serca, niech słucha, niech rozumie. A tak powiedział tutaj zagadkowo. 23-25, ten sam rozdział. Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Powtórka. I rzekł do nich. Baczcie na to, co słuchacie. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Albowiem temu, który ma, będzie dodane. A który nie ma, zostanie to, co ma, zostanie mu odebrane. No, znowu zagadkowe, że będzie zabrane mu to, czego nie ma. częściowe wyjaśnienie tego odbierania komuś tego, czego on nie ma, znajdziemy w Łukasza 8:18. Więc zajrzyjmy. To będzie częściowe wyjaśnienie, ale już będzie takie nawet całkiem zadowalające. A potem znajdziemy jeszcze bardziej pełne. Łukasz 8:18. Częściowe wyjaśnienie, jak to można zabrać komuś to, czego on nie ma. Baczcie więc, jak słuchacie. I znowu to się od tego zaczyna. Uważajcie, jak słuchacie. Baczcie więc, jak słuchacie. Albowiem temu, który ma, będzie dodane. A temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Widzimy już wyjaśnienie? Częściowe, ale dosyć mocne. Temu, który nie ma, to, co sądzi, że ma. To, co mu się wydaje, że ma, będzie odebrane. Czyli jednak coś ma. I gdy nasz Pan mówi, że zabiorą temu, który nic nie ma, to, czego nie ma, to nie ma na myśli dosłownie, że on nic nie ma. Tylko jemu się wydaje, że ma. Sądzi, że ma i to straci. A to już jest zadowalające, ale jest jeszcze bardziej pełne. Pełne znajdziemy w przypowieści o 10 minach grzywnach z Łukasza 19. Czy też Łukasz, troszeczkę do przodu, 19 rozdział. Tu widzę, jest wersetów, mam aż od 11 do 26, czyli całe podobieństwo o tych 10 minach albo groszach. Ja nie będę całości czytał, tylko pójdziemy tylko do końcówki. Do rozliczenia, prawda? Każdy miał 10 sług, każdy dostał po jednej minie albo po jednym groszu, no i potem przyszedł czas rozliczenia, tak? Więc idziemy od razu do czasu rozliczenia. 16 werset, trochę zaoszczędzimy. Zjawił się pierwszy i mówi, mina twoja przyniosła 10. Został pochwalony, o tak będę skazał, został pochwalony, dobrze, sługowierny i tak dalej. Przynosi drugi, mówiąc, twoja mina przyniosła 5. Też został pochwalony. Potem przychodzi, jestem już w wersecie 20, jeszcze jeden, panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiek surowy, bierzesz, czego nie położyłeś, żniesz, czego nie posiałeś. Rzeczę do niego, na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiadłem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie od niego minę i dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego, panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy... A to już nie, tak, nieprzyjaciół nie potrzeba. Więc tutaj widzimy, że ten, który ma, będzie mu dane, to ten, który używa. Bo czym się różnili ci słudzy z tymi minami czy groszami? Że wszyscy inni, ile tam zrobili zysku, to zrobili, jeden więcej, drugi mniej, ale jaki zysk zrobili? Używali tych min, używali. Jeden aż 10 razy więcej przyniósł zysku, a drugi 5 razy więcej zysku. A jeden, pamiętamy, jak tutaj ja sam zresztą opisywał, w chustkę i schował. Nie używał. Wobec tego mieć to używać. I do tego chciałbym jeszcze dodać pierwszy Jana 4:18, żebyśmy zrozumieli, dlaczego niektórzy, nawet jak mają ten jeden grosik, jedną minę, to go nie używają, w wyniku czego tracą. Pierwszy Jana 4:18 nam wyjaśni. Pierwszy Jana 4:18. Pierwszy Jana 4:18. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń, to pisze, drży przed karą, dosłownie bojaźń ma udrękę. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Początek jeszcze raz powtarzam. W miłości nie ma bojaźni, bo doskonała miłość usuwa bojaźń, strach. A jak tłumaczył ten sługa, który nic nie zrobił, nie używał tego grosza? Bałem się ciebie. Czyli jak gdy mówił, bałem się ciebie i dlatego nic nie robiłem, to znaczy, skoro miłość usuwa bojaźń, strach, to jeżeli się ktoś boi, to zabrakło mu miłości, żeby ten strach usunęła. Czyli innymi słowy, bałem się ciebie oznacza, panie, ja nie kochałem twoich spraw. Co z tego, że dostałem coś od ciebie? Ja nie kocham ciebie ani twoich spraw, wobec tego nie robiłem nic na twojej sprawie. To, co mi dałeś, odłożyłem w chustkę, żeby ci oddać to samo, żebyś nie miał żalu, że ci to... Ale żebym ja jeszcze to pomnażał, to przecież musiałbym się zaangażować. Więc w ten sposób... Bo mamy pełne wyjaśnienie. Nie mają, to znaczy nie używają. A nie używają dlatego, że się boją Boga. Czyli nie miłują Boga. Bać się Boga, to jest nie mieć miłości do Boga. Oczywiście nie chodzi o ten bojaźń w sensie czci. Chodzi o taki prawdziwy strach. Strach Boga, który paraliżuje. Jeszcze raz, ten Jana, 1 Jana 4,18 jest bardzo mądry. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. Gdyż bojaźń, strach, ma udrękę dosłownie, ma udrękę. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. To ma udrękę, oznacza, że bojaźń, strach ogranicza człowieka. Strach ogranicza działanie ludzi z powodu konsekwencji, jakich działanie może przynieść. Na przykład, o tak, troszkę chwilę się zatrzymam. Jeżeli ja poświęcę moje życie dla Boga i Jego spraw i będę żył tak, jak Bóg sobie życzy w Biblii, no to ja stracę na wielu moich znajomych, którzy nie są tak, nie mają takiego podejścia. Jak zobaczą, że ja tak chcę być pobożnie, pamiętam, co napisał Paweł, że wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć, będą prześladowani. Ktoś powie, jak to? Za samo pobożne życie będą cię prześladować? No będą, bo oni nie są, większość nie jest pobożna. Więc sam fakt, że ty będziesz chciał pobożnie żyć, ściągnie sobie tym prześladowanie. Już się boi. Albo właśnie sobie inną sytuację. Trzeba stanąć w obronie prawdy, Boga, Biblii, cokolwiek innego, no ale jak stanę, to stracę, to zaraz może coś mnie spotkać złego, bo mogę się komuś narazić. Już nie mówię o utracie życia, ale kiedyś życie było zagrożone. Kto odważnie stawał i mówił o tym, jak on wierzy w Boga, lądował często na stosie. Albo zabierali mu jego majątek, a jego przeganiali z kraju. No to jeszcze było dobrze, się cieszył, że życie zachował. Albo zabrali mu wszystko, a potem go zabili. I on mówi, jak jest strach, to on ogranicza. On hamuje twoje działanie. Ty nie zajmiesz właściwego stanowiska, takiego, jakby Bóg sobie życzył, bo będziesz bał się konsekwencji. Kiedyś utrata życia, dzisiaj utrata popularności, szacunku, dobrego imienia u innych ludzi, którzy widzą sprawę inaczej, oni już nie będą o tobie dobrze myśleć. Nawet mogą mówić o tobie złe rzeczy od tego momentu. Jesteś gotowy to przyjąć, czy się boisz? Co większe, twój strach, żeby nie stracić ich uznania, czy miłość do Boga, który ci podpowiada, żebyś zajął takie czy inne stanowisko? 36 werset. Wracamy do Mateusza, 15 rozdziału. Mateusz 15:36. Wziął 7 chlebów, ryby, podziękował, łamał, dawał uczniom, a uczniowie ludowi. Jezus bierze nasze wszystko, które Jemu oddajemy i już teraz używa do zaspokojenia głodu nielicznych. Jak mówiłem, używa, bo są chętni nieliczni, którzy są gotowi usłyszeć. A na wielką skalę uczyni to w wieku tysiąclecia wobec ogromnej reszty ludzkości. I o tym jest ta historia. O tym cudzie z trzeciego dnia, trzeciego tysiącletniego dnia. To nie są warunki wieku tysiąclecia i działanie w warunkach tysiącleciu. Jest, zobaczymy w następnej historii na nakrymieniu 5000. Tam nie będzie warunków wieku tysiąclecia, tylko z wieku Ewangelii. Wszystko zawsze zaczyna się od udzielenia prawdy do umysłu. Więc służenie prawdą wydaje się być najważniejszym elementem tej służby. Dlatego jest tutaj symbol chleba i ryb pokazany. Zauważmy, że Jezus nie usługuje każdemu z ludu indywidualnie, lecz za pośrednictwem swoich narzędzi. Sam łamie chleb, to łamanie chleba, można powiedzieć, przygotowuje odpowiednie prawdy, przekazania, prawda, widzimy, nie tak chleb w całości, jakoś tam sobie poradzicie, tylko połamany, przygotowany, przystosowany, może to patrzeć, prawda, na czasie, prawda, dopasowany do poszczególnych ludzi wieku tysiąclecia, którzy będą potrzebować tego albo tamtego, to proszę bardzo, ten kawałek jest dla ciebie. Jezus specjalnie dla ciebie go ułamał. To on będzie czuwał, jaka prawda do kogo powinna trafić. On łamie chleb. I daje uczniom, czyli tym, którym się, przez kogo się posługuje, nie osobiście sam, a uczniowi ludowi. I taka to jest stała zasada. Ta zasada obowiązuje i w wieku Ewangelii, będzie tak samo w wieku tysiąclecia. W wieku Ewangelii, to tylko przypomnę, z objawienia pierwszego działu nawet nie będę czytał, ale pamiętamy, tak? W 7 gwiazd, które on trzymał w ręku, na tysięczniku, sam sobie je powybierał, te narzędzia, jako tak nazywał ich aniołem zborów, potem gdy się zwracał do wieku Ewangelii, do każdego zboru, to aniołowi zboru napisz, aniołowi zboru w Efezie i tak dalej, napisz, więc używa ich, ale tak samo będzie w wieku tysiąclecia. A jako, że mówimy o wieku tysiąclecia, no to zobaczmy, też nasz Pan nie będzie, nie spodziewamy się, że zejdzie z nieba, przyjmie ludzką postać i będzie usługiwał każdemu, tak? Więc zobaczmy organizację z wieku tysiąclecia. Też przez narzędzia. Objawienie 22:17. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Interesuje mnie ta pierwsza część. Bez tego zdania darmo. Do tego zdania powrócę jeszcze pod koniec wykładu. Zobaczmy, a duch i oblubienica. Wiemy, że duch w Biblii ma wiele znaczeń, między innymi prawdę. Więc prawda i oblubienica mówią. Oblubienica, kościół, maluszkie statko, pod tym duchem prawdą możemy rozumieć Boga, Jezusa, bo od nich ta prawda przychodzi, prawda? Ale prawda mówi oblubienicą, to prawdę powtarza. I mówi przyjdź, zachęta do świata ludzkości, chodźcie. I teraz zauważmy, jeszcze ktoś jest po drodze. A ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. Co mówi ten, kto słyszy? To samo powtarza. No ale to już nie jest oblubienica. Oblubienica mówi przyjdź, a kto usłyszy, co mówi oblubienica, to niech powtórzy. Przyjdź. I dopiero jak ten, kto usłyszy, to powtórzy, to mamy tą trzecią grupę, a jeśli a kto pragnie, czyli usłyszy, kto z tych ci, którzy pragną, to są ci, którzy usłyszą to, co powtórzą ci, którzy słyszą to od oblubienicy. Widzimy dwa etapy? Duch i oblubienica. Ten, kto słyszy, powtarza, a kto pragnie, no to nie przychodzi, z tego korzysta. I to za darmo, do tego jeszcze powrócę. Czyli kto jest tym, kto słyszy? Bo mówiłem, że oblubienica, to tak mamy fazę duchową. Ten, kto słyszy, to lewici wieku tysiąclecia. Godni. Będą tutaj na ziemi książętami. Oni będą otrzymywali z duchowej fazy informacje na temat wieku tysiąclecia, restytucji, jak tą ludzkość ciągnąć. Oni sami nie będą w stanie tego zrobić. Ani nie będą wiedzieli, jak to zrobić, ani nie będą potrafili tego zrobić, ale jeśli będą narzędziami góry, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Nic nie stoi na przeszkodzie. Werset 37. I jedli wszyscy i najedli się zebrali pozostałych kawałków 7 pełnych koszy. Wieku tysiąclecia, tak, trzeciego tego tysiącletniego dnia po pierwszym adwencie, wszyscy zostaną w pełni nakarmieni. Chyba nikt nie ma do tego żadnych, co do tego wątpliwości. Mam tu sporo wersetów, z tych sporo wybiorę chyba tylko 3. W ustach 2-3 świadków, tak? No bo znowu nie mam, zwłaszcza, że to jest o wszystkim oczywiście znane, że nikt nie ma wątpliwości, że w wieku tysiąclecia prawda będzie obfita, pod dostatkiem, łatwo dostępna, bo nawet głupi ma nie zbłądzić. Więc co, wypada, może zacznę od Izajasza 11:9. Powiedziałem, że 3 wybiorę, więc wybieram 3. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Co bym tu jeszcze wybrał? No to zobaczmy Izajasz 29, 18 i 24. Izajasz 29, 18. W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć. Pan Marek też to cytował ostatnio. Wiadomo, nie chodzi raczej o tych prawdziwie ślepych, tylko tych w ciemności błędu. No i może wezmę Sofoniasza, żeby głównie Izajasz widzę króluje, więc damy już Izajaszowi spokój. Sofoniasz 3:9. Bo ktoś pomyśli, że się z Izajaszem zmówiłem i chcemy coś ugrać, przekonać kogoś. I tylko Izajasz mnie popiera. Nie. Sofoniasz 3:9. A tu właśnie, patrzę, no będzie pana brata Somacie. Nie macie tam chyba liczby pojedynczej, czy macie? Bo wtedy przywrócę ludom wargę czystą. A powinno być. Pewnie macie wargi czyste. Liczba mnoga. Aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. A w oryginale jest warga czysta. Tłumacze pewnie pomyśleli, co tam Sofoniasz był prorokiem, ale był stary i źle usłyszał, jak Bóg do niego mówił i tak zapisał. My to poprawimy na liczbę nogą. Wargę czystą, bo to znowu symbol. Pod wargą czystą ma na myśli tutaj prawdę. Wtedy przywrócę ludom wargę czystą, czystą prawdę. Nie chodzi o wargi nasze dwie, prawda? Dwie wargi też mają znaczenie. Stary, Nowy Testament, górna, można powiedzieć, ale to mówi, bo tu nie z punktu widzenia Starego, Nowego Testamentu, tylko z punktu widzenia prawdy jako taki, więc wargę czystą. I teraz zauważmy, jaki efekt tych czystych warg. Aby wszyscy mogli wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. W końcu jednomyślnie. Po tych wszystkich latach podziałów, nawet wśród chrześcijan. Wszystko jest podzielone. Bo brak czystej prawdy i ducha prawdy. Kombinatorzy, cwaniacy, filozofowie, wodzowie, których ambicje są duże, wysokie i nie patrzą na prawdę w jej czystości, tylko tak kombinują, tak wykręcają tą prawdę biblijną, żeby ugrać coś dla siebie. Porobili tyle różnych sekt chrześcijaństwa. Bóg na to dozwala, bo to przy okazji służy wypróbowaniu Jego ludu. Im gorsze warunki, tym trudniejsze, ale jednocześnie tym szlachetniejsze charaktery mogą być rozwinięte. Oczywiście będzie ich mniej odpowiednio, no ale Bogu nie chodzi o ilość, tylko o jakość. I tą prawdę, tak, mogą będą mogli brać darmo. Darmo, przed chwilą byłem w objawieniu 22:17, mówiłem, że wrócę do tego ostatniego zdania. Żeby darmo mogli brać wodę żywota. Dlaczego darmo? Bo w obecnym życiu nie jest za darmo. Dlatego prawda nie jest powszechnie znana. W obecnym życiu, żeby poznać prawdę Boga, trzeba zacząć od pokuty. Ludzie nie lubią pokutować. Trzeba mieć wiarę, ale wiarę prawdziwą, nie taką wiarę, że Bóg istnieje i koniec. Wiara, jak wiemy, to poleganie serca, tak, rozpoznanie w umyśle i poleganie sercem na tym, co umysł oceni, rozpozna. Takiej wiary większość chrześcijan absolutnie nie posiada. Nie spełnia już pierwszego elementu. Umysłowe rozpoznanie prawdy. Żebym ja wiedział, w co ja mam wierzyć. Oni wierzą, nawet jak sercem czymś polegają, to bardziej na to polegają, co im tam ktoś z nauczycieli powie. Nie ma własnego rozpoznania umysłem. Oceny tej rzeczy, potem trzymania się tego. Dlatego tak łatwo tych ludzi zmanipulować. Bo nawet jak w coś wierzą, to nie jest to w wyniku rozpoznania umysłem, przekonania samego siebie, że to jest piękne, logiczne, święte. Ja się tego będę trzymał i za skarby nie pozwolę sobie tego odebrać. Oni sobie szybko pozwolą odebrać. Niech tylko się czasy zrobią, przyjdą prześladowania, masy chrześcijaństwa już nie są chrześcijanami. Jednostki, 1 na 1000, 1 na 2000 pozostaną, a 1000 uciekną. Jakby tylko była cena do zapłacenia za bycie chrześcijaninem. 1000 uciekną. Aha, to się skończyło. Czyli cena, to od pokuty się zaczyna, ale to nie jest koniec tej ceny w obecnym czasie. Po pokucie trzeba okazać wiarę, poświęcenie się Bogu, w czasie poświęcenia rozwijać charakter, szczególnie mieć elementy pokory, cichości, czci dla Boga, głodu sprawiedliwości, świętości serca. To są elementy, które są niezbędne, żeby tą prawdę od Boga dzisiaj poznawać. To jest cena do zapłacenia. Wielko doświadczenia nie będzie tej ceny. Głupie nawet nie zbłądzi. Wróg nie zbłądzi. Wszyscy się dowiedzą. Tak jak pisze w Jana, że oświeci każdego człowieka Jezus. Oświeci każdego człowieka przychodzącego na świat. Zebranie niezjedzonych kawałków, o których tu jest mowa, to po pierwsze lekcja oszczędności. Chyba się zgodzimy. Lekcja oszczędności. Szanowania tego, co się ma, co się posiada. Ci, którzy nie szanują tego, co posiadają, szybko to tracą. Nawet milionerzy potrafią w jednym pokoleniu stać się z milionerów żebrakami. Dotyczy to spraw i doczesnych, i duchowych. Tutaj jest i lekcja dla doczesno, dla materialnych spraw. Nie marnuj tego, co masz. Nie wyrzucaj. No chyba, że się już zepsuło i grozi ci, tak? Na przykład jedzenie, że ci zaszkodzi. Ale staraj się nie marnować, nie wyrzucać. Wyciągnij, jak ci się zdarzy to raz, to wyciągnij z tego lekcję, żeby następnym razem mądrzej kupić, mądrzej przechowywać, mądrzej gospodarować, żeby się nie marnowało. Bóg nie chce marnowania. Niczego. Chociaż może stworzyć sobie uderzeniem palca stworzyć pokarm dla tysięcy, ale mówi nie marnować. I to jest słuszne. To jest słuszne. Druga lekcja to gromadzenie prawdy w naszych umysłach, w naszych pamięciach, w tych koszach. Ci, którzy noszą prawdę innym, sami napełniają swoje naczynia, swoje umysły, swoje pamięci tą prawdą bardziej niż mieli wcześniej. Ci, którzy wcześniej mieli jakąś tam znajomość prawdy, usługując tą prawdą innym, nabierają sami jeszcze więcej tej prawdy. Pod koniec mają jej więcej niż mieli na początku. Trzecia lekcja to zebranie prawdy do koszy, to zachowanie prawdy na przyszłość. Po zaspokojeniu głodu ludzkości w czasie wieku tysiąclecia prawda nie skończy się. Tak jak nie skończy się okup naszego Pana po wieku Ewangelii. Będzie działał w wieku tysiąclecia. A prawda będzie działała w wieku tysiąclecia i pozostanie jeszcze zachowana na przyszłość. Pozostanie dla tych, którzy dopiero będą stwarzani i którzy tak samo będą jej potrzebować jak ludzkość, bo wszystko zawsze zaczyna się od prawdy, wiedzy udzielonej do umysłu. Instrukcja, pouczenie. Jak wiemy, dano 7 chlebów, a na koniec zebrano 7 koszy kawałków z tych chlebów. No i zadajmy sobie pytanie. Te 7 kawałków, 7 koszy pełnych kawałków, źle mówię, 7 koszy pełnych kawałków, to gdyby tak to na wagę rzucić, to było więcej niż początkowe 7 chlebów, czy tyle samo? Bo niby 7 tu, 7 tu, czyli wszystko, wiadomo, 7 zupełność. Ale możemy sobie wyobrazić, że 7 chlebów na wadze na pewno ważyło dużo, dużo mniej niż 7 koszy pełnych kawałków. Czyli widzimy, ta prawda jak gdyby przyrosła. stało się jeszcze jej więcej niż było na początku. Ofiarowałeś 7 chlebów, odbierasz 7 koszy. Co prawda one są w kawałkach, ale to się nadaje do zjedzenia. To są kawałki tylko połamane, przygotowane do konsumpcji. Różne tam są kawałki, możesz sobie powybierać. Większy, mniejszy, może kształt nawet jeszcze, jak masz jakieś estetyczne doznania, możesz po kształcie się czymś kierować według twojej potrzeby, możesz sobie dobierać, jest więcej niż było na początku. Z tego wniosek, że prawda pod koniec wieku tysiąclecia będzie bardziej obfita niż wcześniej. Zapewne dlatego, że częścią tej prawdy, która przejdzie na przyszłość, na wiek po wieku tysiąclecia, będzie także nasza ludzka historia doświadczenia z grzechem i jego skutkami. Tak by nowo stwarzane istoty na innych planetach przechodziły swoją próbę do życia, bo też ją przejdą, przechodziły swoją próbę do życia tylko na podstawie obserwacji. Tylko na podstawie obserwacji naszych grzesznych dróg, naszego cierpienia w grzechu i upadku. Konsekwencji nieposłuszeństwa Bogu, która się zaczęło w Edenie. I to będzie dla nich ich jedyny sposób poznania zła. Pamiętamy na początku, tak? Nie jedz tego, bo w dniu, w którym zgrzeszysz, to śmiercią umrzesz. Drzewo poznania dobra i zła. Dobro i zło. Tak, żeby nikt więcej w przyszłości nie musiał poznawać zła przez doświadczanie tego zła, tak jak obecnie ma to miejsce na ziemi. Psalm 102:19 wydaje się sugerować zapisanie historii ludzkości dla korzyści przyszłych pokoleń. Psalm 102:19. Zapiszą to dla pokolenia przyszłego, a lud, który ma być stworzony, będzie chwalić Pana. Kody mówią dokładnie, będzie to zapisane dla przyszłego pokolenia, a lud stworzony będzie wysławiał Jehowę. No, ktoś można interpretować różnie, jaki to lud stworzony, ale według mnie dotyczy to zapisania historii ludzkości, doświadczenia dla korzyści tych, którzy będą w przyszłości stwarzani, a będą próbowani, podawani próby tylko na podstawie obserwacji. Wobec tego, jeżeli mają obserwować, muszą mieć co obserwować. Wiadomo, że to niekoniecznie musi być zapisanie tak jak tekstem, to może być film, prawda? Albo jedno i drugie. Albo będzie i nagrania głosowe, i będzie wideo, będą opisy tego doświadczenia. Wiadomo, że obraz najbardziej przemawia, więc myślę, że Bóg to będzie im przedstawiał w formie wideo. Przedstawienie prezentacji w formie filmów tego, co się stało z ludzkością. Jak to Bóg zrobi, to On już tylko wie. Wydają się to potwierdzać następujące wersety. Bo zobaczmy. Objawienie 14:11. Objawienie 14:11. A dym ich męki unosi się na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamie jego imienia. Co mnie tutaj najbardziej interesuje? Dym ich męki. Wiemy, że o co chodzi z tym, prawda, męką. Tak? To basanizo, że to nie jest żadne męczenie, tylko dym ich męki, historia dym, wspomnienie, analizowanie złego postępowania. W tym przypadku ci, którzy oddawali pokłon zwierzęciu jego posągowi. Ich historia na zawsze ma pozostać, bo pisze, że dym ich męki, czyli jak gdyby historia analizowania ich przypadku i tego, co oni robili w obecnym czasie, będzie szła do góry na wieki wieków. No to po co? Dla nas samych? Dla nas ludzi? Myśmy przecież to wszystko przeżyli. Albo 20 rozdział objawienia, werset 10. Mówi podobnie. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Szatan, w tym przypadku mamy diabeł, który ich zwodził, wrzucony do jeziora ognia i siarki, tam jest też zwierzę i fałszywy prorok. Kolejne 3 obiekty. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Tam jest znowu basanizo. Nie będą dręczeni, bo oni przestaną istnieć. Będą analizowani, poddawani analizie, rozważaniu, żeby czerpać lekcję. Przykład, dla kogo ta lekcja? Dniem i nocą, na wieki wieków? To ludzkość będzie tak na wieki wieków ciągle to wspominała? Ci, którzy to przeszli? Nawet gdybym to wspominał, to aż na wieki wieków? Na pewno chodzi o istoty, które będą stwarzane. A że królestwo naszego Pana nie będzie końca, to wiecznie będą nowi, którzy będą to analizować. Podobnie mówi Izajasz 66:24 pod jeszcze innym obrazem. A tam już mówi o członkach wtórnej śmierci z wieku tysiąclecia. Z małego okresu. Izajasz 66:24. I wyjdą i zobaczą trupy ludzi, którzy zbuntowali się przeciw mnie, bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. Wyjdą i zobaczą trupy ludzi, którzy się zbuntowali przeciwko mnie. Robak ich nie zginie, ogień nie zgaśnie. Wiecznie będą symbolicznie żyć. No wiadomo, że nie żyć, tylko robak ich nie zginie, ogień ich nie zgaśnie. Ich zniszczenie będzie wieczne. To, tak? A oni wyjdą, ludzie, ci, którzy będą zasłużyć sobie na życie wieczne, i zobaczą te trupy. Czyli wszyscy wszystko zrozumieją. I przechodzimy do ostatniego wersetu, do liczby nakarmionych 4000 mężczyzn bez kobiet i dzieci. 4000 to 4 razy 1000. Sama liczba 1000 utożsamiana jest w Biblii z wiekiem tysiąclecia, jako czas panowania nad światem przez Jezusa i Kościół w celu restytucji. Objawienie 20, werset 6. Błogosławiony święty i ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. 1000 to się zawsze kojarzy, tysiącletnie panowanie naszego Pana z Chrystusem. Natomiast liczba 4000 kojarzy się, 4000 jako 4000, kojarzy się z Ezechiela 47, 7 rozdział 3-5. Przeczytam. Miałem wykład restytucja wizji Ezechiela 47, taka prezentacja. Oto przypomina mi się, że tej prezentacji nigdy w Polsce nie zrobiłem. Była zrobiona w Niemczech i gdzieś tam na YouTubie jest, tylko z tego spotkania w Niemczech. Myślę, że kiedyś dobrze było i w Polsce zrobić, bo może niektórzy Polacy nie mają do niej dostępu. Jest dostępna chyba na YouTubie zboru Wuppertal. Więc Ezechiel 47 rozdział, a wersety 3-5. Zobaczmy, to jest fragment z tego wykładu. A gdy ten mąż sznurem w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i przeprowadził mnie przez wodę, która sięgała do kostek. Znowu odmierzył 1000 łokci, przeprowadził przez wodę, która sięgała do kolan. Znowu odmierzył 1000 łokci, przeprowadził przez wodę, która sięgała do pasa. Już 3 razy. Mierzył, woda idzie do góry. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, 4 raz, był już potok albo rzeka, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wyzbrały, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, rzeka, którego nie można było przejść. 4 razy po 1000. Tam w Ezechiele jest pokazane narastanie wód, prawd wieku tysiąclecia i błogosławień z restytucji. Pokazane w 4-krotnym odmierzaniu po 1000 łokci. Do kostek, do kolan, do pasa, a w końcu już tak do wysoko, że trzeba było płynąć. Poziom wody był już tak wysoki. Co to oznacza, że trzeba było pływać? Albo trzeba było pływać, a jak nie umiesz pływać, to co? No to topisz się, giniesz. Woda idzie do góry. Warunki tysiąclecia, restytucja, zbliża się, próba. Czy jesteś, nadaje się do życia wiecznego. Już albo pływasz, albo giniesz. Topisz się. Tak w Ezechielu pokazane jest wypróbowanie ludzkości. Te cztery razy po tysiąc łokci, bo tam było 4 razy po 1000, nie od razu 4000 odmierzy, tylko 4 razy po 1000 łokci wskazuje na rozwijanie wierny z klasy restytucyjnej 4 głównych zalet charakteru. Stopniowo, etapami. Dlatego 4-krotne mierzenie po 1000. Mądrość, sprawiedliwość, moc, miłość. Nie można rozwinąć charakteru od razu całego. A, mam zły charakter. To tu się po obiedzie sobie rozwinę i jutro będę już miał zupełnie inny. Nie, dzisiaj po obiedzie możemy zacząć. Albo nawet lepiej przed obiadem. Im wcześniej, tym lepiej. Całe życie się go rozwija. Etapy. Jak sobie przypominamy z Biblii, mamy 4 główne boskie przymioty. Tak? Te mądrość, sprawiedliwość, moc i miłość. One są pokazane, z który rysunek pierwszy, ten. One są pokazane w 4 zwierzętach. Wiem, że te zwierzęta, widzę, że tam w kamerze też dosyć duża kartka, więc myślę, że ci, którzy nas oglądają, widzą 4 zwierzęta. Zresztą podpisałem na dole. To były 4 sztandary. Pamiętamy obóz Izraela? Tutaj dam obóz Izraela. Taki brzydki rysunek, nie mam ładniejszego, nie udało mi się znaleźć. Po polsku nie mogę znaleźć gdzieś, a po angielsku znalazłem, ale taki nie najlepszy. Ale widzimy, że one były. To były sztandary na obozie Izraela, świat ludzkości. Każda strona przybytku, zależnie od tego, po której stronie, miała w sobie jeden z tych elementów, tak? Miał bucielec, orzeł, ludzka twarz albo lew. Wrócę do tamtego, to one były tak, te cztery sztandary, były tam te obozy wymienione. Jeszcze tutaj to jest ładniejsze, więc ten pokażę. I jak widzimy, cielec to, tak? Bo to jest cielec, o tej strony idąc pierwszy jest cielec, sprawiedliwość, potem mamy orła, mądrość, potem mamy ludzką twarz, miłość i potem mamy lwa, czyli moc, no wiadomo, symbol mocy. 4 główne zalety boskiego charakteru i cztery główne przymioty ludzkiego charakteru, które można, jak ktoś mówi, że cztery to za dużo, bo nie może zapamiętać, to może sprowadzić do jednego, do miłości. A jak ktoś ma dobrą głowę, to może sobie cztery zmienić do siedmiu, bo siedem, tak? Piotr mówi o siedmiu, a można do czterech. I to są te cztery. Obecność tych czterech oznacza, że wszystkie inne też są, bo bez wszystkich innych nie byłoby tych czterech. To oczywiste, że te cztery to jest podsumowanie wszystkich innych zalet charakteru, jakie w człowieku muszą być, żeby... Czy ciekawą rzeczą jest, że ludzka twarz pokazuje miłość? Dlaczego akurat ludzka twarz miłość? Myślę, że w ten sposób Bóg pokazał znowu pierwszeństwo miłości nad wszystkimi innymi, że to powinno wyjść do miłości, bo zauważmy, że trzy inne cechy charakteru pokazane są w zwierzętach, czyli niższy poziom istot, prawda? A ludzka twarz reprezentuje miłość, wyższy poziom, więc no, jako że miłość jest, wiadomo, wszystko co po drodze się składa, nawet sprawiedliwość, mądrość i moc mają w efekcie doprowadzić do rozwinięcia miłości, bo to jest taka główna cecha, tak? Bóg jest miłością. Mamy jakieś podsumowanie do jednej cechy, to tylko jest miłość wymieniona. Tu dla ciekawości jeszcze podam, tutaj jest orzeł na górze, ludzka twarz na dole. Nie wiem, czy tu widać, ja to napisałem, że według brata Johnsona, jeśli chodzi o boki, to też on, brat Johnson też się zgadza, że było tak, ale brat Johnson twierdzi, że było odwrotnie. Twarz była na górze od północy, a orzeł był na dole, prawda? Ale to nie ma żadnego znaczenia. Nie badałem tego, dlaczego brat Johnson tak sądzi, a dlaczego jest przyjęte powszechnie, że było odwrotnie, że ta strona miała orła, a ta miała ludzką twarz, to znaczenia nie ma, bo czy będzie orzeł na dole, czy na górze, chodzi o te cztery przymioty. Ale dla ciekawości kiedyś to zbadam, na razie nie miałem czasu się tym zajmować, czy to jakaś w tym jest jakaś, no, ważny powód. I właśnie takie wydaje się znaczenie cudu nakarmienia 4000 głodnych trzeciego dnia ich przebywania z Jezusem. Stopniowe udzielanie klasie restytucyjnej prawdy i ducha prawdy. Karmienie im, ich prawdziwym pokarmem. Co u wszystkich wiernych i posłusznych wieku tysiąclecia rozwinie te cztery główne zalety charakteru z miłością na czele, bo wszystkie inne do tej miłości zdążają, która jest ukoronowaniem całego charakteru. Tyle w temacie, w czwartej części wykładu, trzeci dzień w życiu Jezusa, nakarmienie 4000. Za tydzień będzie trzeci dzień, przepraszam, nie będzie to trzeci dzień, będzie to nakarmienie 5000. Zrobię to także tam ten temat w tej serii, chociaż nie jest trzeciego dnia, dlatego że jest bardzo podobny, żebyśmy widzieli różnicę i dlaczego 4000, 5000, dlaczego tam się chleby inne pojawiają, bo inne myśli są zawarte w jednym cudzie, a inne w drugim. Życzę wszystkim błogosławieństw z tych lekcji i czekamy w nadziei na rozpoczęcie przez naszego Pana karmienia głodnego świata ludzkości pokarmem prawdy, którego im brakuje w tym życiu.